Biblioteka Kurnicka i Radio Poznań prezentują Tertulian Stablewski. Dziennik z wojny 1939-1945. Komentarz historyczny dr Łukasz Jastrząb. Redakcja Piotr Świątkowski. Realizacja dźwiękowa Łukasz Kurzawski. Czyta Sławomir Bajew. Kolację jadłem u Kasprowicza. Przysiadł się do mnie Ferdynand Kalkstein, który przyszedł z jakimś Niemcem tutejszym, mającym w butonierce swastykę. Ten twierdził, że biorą mężczyzn z dwóch powodów. Najpierw, bo faktycznie potrzebują robotników, a po drugie, by pozbyć się tutaj niepewnego męskiego elementu polskiego. Ubijają w ten sposób dwie muchy jedną klapką. Później przysiadł się do nas Niemiec Wilke, dawniejszy właściciel płaczek w Średzkim, który dosyć uprzejmie wyrażał się o bałtach. Był w Krotoszynie w szkole z Greiserem, a z Göringiem kolegował się podczas wojny światowej w lotnictwie. Ma wskutek tych znajomości wiele legitymacji, które pokazywał owemu Niemcowi. Obecnie zgłosił się w jakimś urzędzie na Wilhelmstrasse 3 jako Treuhander do Holandii. Radził mi uczynić to samo. Twierdził, że powinni użyć byłych wojskowych polskich jako milicję w Norwegii, gdyż tam pod dowództwem oficerów niemieckich nie mogliby Niemcom szkodzić, a przydaliby się do czegoś. Pewność zwycięstwa tych ludzi jest zatrważająca. Czyżby 20-letnie ogłupianie ich przez Hitlera doprowadziło do zupełnego zaniku wszelkich kryteriów rozsądku? Wilke mówił dalej, że obecnie Niemcy mają 22 miliony ludzi pod bronią, to znaczy umundurowanych, a więc poza wojskiem wszystkie SAS, SSD, NSKK i jak tam się ich te wszystkie organizacje jeszcze skracają, po cywilnemu i tak niemal nie chodzą. A kto chodzi, ten ma oznakę partyjną w butonierce. Gdy mu nadmieniłem, że Ostdeutscher Beobachter pisał, iż nie należy jeździć bezcelowo samochodami, odpowiedział, że on może jeździć wszędzie i z kim tylko zechce. W Niemczech panują te same niemoralne stosunki, co panowały ostatnio w Polsce. Kto ma plecy, może wszystko i ma wszystko, a kto ich nie ma, jest pariasem. Głównym zadaniem przyszłej Polski będzie walka o chrześcijańską sprawiedliwość społeczną. Drugi Niemiec zamówił ser, a gdy mu do niego nie dali masła, otworzył tekę i wyciągnął własne masło. Cały funt, kupiony naturalnie gdzieś pod ręką. Podczas ostatniej wojny było to samo. Wyjątek stanowił starosta Średzki von Spankeren, który odżywiał się według wówczas obowiązujących przepisów. W rezultacie tak schudł i zesłabł pod koniec roku 1918, że dosłownie chwiał się na nogach. Współcześni Niemcy są mniej skrupulatni.
Dużo tych organizacji SA, SS, SD, NSKK. Co to za organizacje?
Te wszystkie organizacje, o których tutaj mowa, były podległe NSDAP, czyli hitlerowskiej partii. SA, oddziały szturmowe. SS to były oddziały ochronne, pełniły funkcje ochraniające dygnitarzy partyjnych, między innymi. SD był to wywiad. NSKK była to jednostka przygotowująca poborowych do służby w wojskach pancernych i zmechanizowanych.
Fenger jest poinformowany z pierwszego źródła, bo u niego mieszkają żandarmi. Zna również ludzi słuchających radia. Roztoczył przede mną następujący obraz położenia politycznego. Ofensywa niemiecka na zachodzie nie idzie tak gładko, jak to sobie Hitler wyobrażał po doświadczeniach z Polską i Norwegią. Król Leopold oświadczył, że to nie jest rok 1914. Pierwszego dnia mieli Niemcom strącić 400 aeroplanów. Anglicy wystosowali do Włochów notę, żeby się oświadczyli, po której stronie staną. Podobno pośredniczy Roosevelt, który swoją drogą wystosował do Niemiec notę, w której miał ich przestrzec, że Ameryka nie dopuści do tego, by Niemcy wyniszczyli całą ludność cywilną Europy. Zdaje się bowiem, że atakując Belgię i Holandię, postępują tak samo brutalnie jak w Polsce i Norwegii, to znaczy rzucają bomby na otwarte miasta i strzelają do ludności z karabinów maszynowych. Jako odwet zbombardowali Francuzi Fryburg. Niemcy przewrócili kota w miechu i zagrozili sprzymierzonym, że za każde zbombardowane miasto niemieckie 5-krotną siłą lotniczą zbombardują miasto francuskie. Szwajcaria mobilizuje od 9 maja. Niemcy wystosowali notę do Węgier z żądaniem przepuszczenia ich wojsk do Rumunii. Jako odpowiedź Węgrzy zarządzili mobilizację. Widzę z tego, że wszelkie dawniejsze pogłoski o rzekomym przejściu wojsk niemieckich przez Węgry za cichą zgodą Węgier okazują się plotką, jak zresztą 90% wszystkich wiadomości kolportowanych przez rzekomo trzeźwo i rozsądnie słuchających radioamatorów. Tertulian Stablewski. Dziennik z wojny 1939-1945.
Jak to na wojence ładnie, jak to na wojence ładnie, kiedy ułan z konia spadnie, kiedy ułan z konia spadnie. Koledzy go nie ratują, koledzy go nie ratują, jeszcze końmi go tratują, jeszcze końmi go tratują. Kapitan z listy wymarze, kapitan z listy wymarze, porucznik grzebać rozkaże, porucznik grzebać rozkaże, a za jego młode lata, a za jego młode lata, grają w trąby tra-ta-ta-ta, grają w trąby tra-ta-ta-ta, a za jego trudy prace, a za jego trudy prace, grały mu kule kartacze, grały mu kule kartacze, a za jego trudy lata, a za jego trudy lata, dała ognia cała rota, dała ognia cała rota, a już my go pochowali, a już my go pochowali, trzy razy mu ognia dali, trzy razy mu ognia dali, rekwiescat zaśpiewali, rekwiescat zaśpiewali, i pikiety rozstawiali, i pikiety rozstawiali. Pamiętają Moskale, popamiętają Moskale, jak dostali w skórę w skale, jak dostali w skórę w skale, wyginęła ich połowa, wyginęła ich połowa, reszta uszła do Staszowa, reszta uszła do Staszowa, z Staszowa ich wypędziemy, z Staszowa ich wypędziemy, aż o Kijów się oprzemy, aż o Kijów się oprzemy, a z kijowskiej okolicy, a z kijowskiej okolicy, pójdziem prosto do stolicy, pójdziem prosto do stolicy. Niech pamiętają łajdaki, niech pamiętają łajdaki, jak dzielnie biją Polaki, jak dzielnie biją Polaki. Większej chwały, wiwat sztab i korpus cały, wiwat sztab i korpus cały, a dla naszej większej troski, a dla naszej większej troski, wiwat pułkownik Czachowski, wiwat pułkownik Czachowski, a dla jego większej sławy, a dla jego większej sławy, jego adiutant dziurawy, jego adiutant dziurawy.
Dzisiaj słyszałem, że jednak prezydenta miasta ratajskiego wywieźli do baraku na Głównej. Widocznie zaostrzają kurs wobec Polaków, o ile w ogóle o jakimkolwiek zaostrzaniu może być mowa przy tym barbarzyńskim obchodzeniu się z pobitymi. Napisy na lokalach Zutritt nur für Deutsche, wstęp tylko dla Niemców, zostały wymienione na tablice żółte z napisem Zutritt für Polen verboten, wstęp dla Polaków zakazany. Jest to oczywiście rozkaz policyjny, gdyż wszystkie tablice są jednakowe, a dotąd każdy lokal malował je sobie jak chciał. Ostdeutscher Beobachter pisał, że wyszedł zakaz tańczenia wobec tego, że obecnie toczy się na zachodzie rozstrzygająca bitwa o egzystencję Niemiec. Bałci uchylają się od służby wojskowej. Kilka tygodni temu pani Hanius i jej siostra lamentowały przed moją ciotką i jej kucharką, że ich synowie musieli iść na front. Potem nagle wszystko ucichło. Syn Haniusowej pojechał na wieś na praktykę, a syn jej siostry dostał posadę u fotografa Gregera. Zdaje się, że mają wysoko postawionego znajomego, który im to załatwił.
Ratajskiego wywieźli do baraku na Głównej. Cóż to za obóz?
Był to obóz przejściowy przesiedleńczy, do którego wywożono poznaniaków, których następnie wysiedlano do generalnego gubernatorstwa.
Wysiedlano czy wypędzano?
Wysiedlenie jest to oczywiście eufemizm. Można powiedzieć, że było to wypędzenie.
Jak wyglądały te wysiedlenia? Jak wyglądał ten mechanizm?
Mechanizm z punktu widzenia niemieckiego był bardzo prosty. Zajmowane były poszczególne kwartały dzielnic, pojedyncze kamienice, wkraczały oddziały wojskowe, urzędnicy gestapo i informowały mieszkające w mieszkaniach rodziny, że mają na przykład od 2 do 3 godzin na spakowanie się, zabranie najpotrzebniejszych rzeczy. I rodziny te były informowane, że zostaną wysiedlone do generalnej guberni. Były im przekazywane wykazy przedmiotów, które mogły ze sobą zabrać.
Generalnie jechali na obcą ziemię, w nieznane. To tak jakbyśmy dzisiaj z Poznania musieli się wyprowadzić na przykład w Świętokrzyskie albo pod Częstochowę.
Zgadza się. I punkt docelowy nigdy nie był znany osobom wypędzanym.
25 maja. Nie pisałem od opuszczenia przeze mnie Poznania, to jest od 12 maja. W międzyczasie zaszły wypadki wstrząsające światem, żywo przypominające rok 1914 i ówczesną niemiecką ofensywę przez Belgię i na Francję. Tym razem uderzyli także przez Holandię. Zdaje się, że jest to akt rozpaczy Hitlera, który stawił wszystko na jedną kartę i kopie sobie i Niemcom grób. Ofensywa początkowo była piorunująca, bo Gamelin stracił nerwy i musiano go zastąpić Weigandem. Obecnie położenie wydaje się być opanowane przez niego. Co prawda radio i prasa i komunikaty Hitlera ogłaszają zamknięcie części armii angielsko-francusko-belgijskiej w kotle nad brzegiem morza, lecz radio francuskie głosi coś wręcz przeciwnego. Także trudno się zorientować. W każdym razie nie maszerują na Paryż. Bitwa, która obecnie toczy się w Belgii, zdaje się być najpotworniejszą, jaka kiedykolwiek została rozegrana w historii ludzkości. Hitler dywizję po dywizji posyła w ogień, nie szczędząc żyć ludzkich. Niemcy mają już mieć przeszło 2 miliony trupów, a sprzymierzeni 500 000. Załogi czołgów niemieckich miały raz odmówić rozkazowi ataku, ponieważ nie chciały jechać po stosach trupów niemieckich. Sądzę, że w czerwcu rozstrzygnie się wojna.
Jakże myli się w ocenie Stablewski. Dlaczego Hitler oszczędził Dunkierkę?
Na temat Dunkierki prowadzone są spory historyczne od bardzo wielu lat. Prawdopodobnie jedna z wersji mówi, że tym samym chciał coś ugrać. Chciał ugrać pewne warunki zawarcia pokoju. Inni historycy twierdzą, że popełniono błąd strategiczny, wstrzymując dywizje pancerne, które prawdopodobnie zmiotłyby brytyjski korpus ekspedycyjny z ziemi.
I wojna nie skończyłaby się w 45, ale na przykład w 50.
No to już jest political fiction.
Tertulian Stablewski. Dziennik z wojny 1939-1945.